A Bogu, witam was wszystkich bardzo serdecznie w drogim imieniu naszego Zbawiciela, Pana Jezusa. Ja o sobie mogę powiedzieć tylko, że jestem ułaskawionym grzesznikiem i dzięki temu mogę teraz stać tutaj przed wami. Cieszę się z tych świadectw, o których była mowa, że ktoś, ja nie znam tu was wszystkich, odszedł do Pana, w ostatniej chwili dożył zbawienia. Takie świadectwa ja bardzo lubię czytać. Dziennik Jerzego Müllera, to był taki mąż wiary, żył w XIX stuleciu, odchodząc, on miał 93 lat, to funkcjonował dom sierot, w którym było 2000 sierot i on nigdy ludzi nie prosił, żeby mu dali pieniądze, on tylko się do Pana zwracał, 2000 sierot. I on w swoim dzienniku pisał, że ma swoich przyjaciół, za którymi się modli. I on notował, kiedy zaczynał się za swojego jednego, drugiego, trzeciego przyjaciela modlić. Mi utkwiły trzy takie tam jego świadectwa. Za jednego modlił się 25 lat, za drugiego 40, a za trzeciego modlił się 60 lat. I można by sobie powiedzieć, że 60 lat to sobie już można dać spokój, prawda? A ten człowiek się nawrócił na łożu śmierci i on usługiwał na jego pogrzebie. On już też był wtedy staruszkiem. Wytrwałość, tego nam potrzeba. Jeśli my przedsięweźmiemy jakiś dobry cel i my w modlitwie trwamy, to czasami no... A czy to ma sens, tyle lat i już nic, nam potrzeba wytrwałości. Ja ten temat, który dzisiaj chciałbym omówić wspólnie z wami, to jest temat transport skrzyni przymierza. Chciałbym tu od razu zaznaczyć, że zanim ja gdzieś przyjadę, mam terminal uzgodniony z bratem Andrzejem, czy tam gdzie do zborów, gdzie jestem, to zawsze proszę Pana o to, żeby pokierował Słowem. Już trochę lat czytam Słowo Boże, ale ciągle się uczę i chcę zważać na to, co Pan mi ma do powiedzenia. I może od razu u was wyjdą takie skojarzenia, transport skrzyni przymierza. Co to ma nam do powiedzenia? To jest Stary Testament. My wiemy, że była skrzynia przymierza, zrobiona jeszcze za czasów, kiedy naród izraelski szedł do ziemi obiecanej. Ona była według wzoru, jaki Mojżesz otrzymał od Pana, ona została zrobiona. Ale dlaczego akurat ten temat? Myślę, że część z was może się domyśli, dlaczego akurat o tym chcę mówić. Bardzo często czytamy, bardzo często słyszymy, w społecznościach ewangelicznych o różnych sposobach zwiastowania i bardzo często mówi się również o tym, że trzeba tańczyć dla Pana, bo Dawid tańczył, kiedy była transportowana skrzynia przymierza. Niedawno czytałem w takim chrześcijańskim czasopiśmie roczne seminarium dla tych, którzy są drama, psychodrama, pantomima, no i taniec, chcą tego uczyć, wyznaczone sesje i tak dalej. Tak się nad tym zastanawiałem, co na ten temat mówi Słowo Boże. My żyjemy w okresie Nowego Testamentu i gdy się tak zastanawiam, ja bardzo się cieszę, sam byłem z takiej trochę muzykalnej rodziny i musiałem się uczyć na skrzypcach grać. Moje skrzypce były zawsze zroszone łzami, bo ja do tego nie miałem takiego pociągu. Na mój ojciec tak i nie było dyskusji. I ja lubię też słuchać muzyki, szczególnie muzyki klasycznej. Ale kiedy czytam historię dziejów apostolskich, dla mnie to jest taka wielka szkoła nauczania dzieje apostolskie, to my czytamy, że apostoł Paweł, kiedy on chodził i on chodził pieszo, on nie jeździł w żadnym papamobilu, ale on chodził pieszo. My wiemy, że okręt z nim się rozbił aż trzy razy, przechodził różne trudności, ale on nie miał żadnej ekipy, która by mu towarzyszyła i była oprawą muzyczną do jego usługi. My często czytamy, otrzymujemy zaproszenia na jakieś konferencje, na jakieś zjazdy i bardzo często na pierwszym planie jest, jaki zespół będzie usługiwał. To jest tak bardzo ważne. Tak? Jaki zespół dla młodych ludzi, przepraszam, młodzi, ale czy warto tam iść? Takie pytanie. Jaki zespół, tak? To musi być jakiś super, tak? A to zwiastowanie, no to jest trochę na drugim planie. Ale wracając do tego, co mówi Słowo Boże w temacie, którym chciałbym z wami rozważać, transport skrzyni przymierza, to jest długa historia. My wiemy, jak wyglądała skrzynia przymierza. Są i rysunki, które to odtwarzają, wiernie pokazują, jak to było zrobione. I w pierwszej księdze Samuelowej w 4 rozdziale jest opisany taki okres w narodzie izraelskim, gdzie nie było dobrze. W narodzie izraelskim, tam my czytamy zaraz w 2 rozdziale, jak Pan powołał tego małego chłopca Samuela na proroka. I tam jest napisane, że on słuchał Pana, on się nauczył u Heliego słuchać Pana. To jest wspaniała historia. I tam w tym czasie jest napisane, że słowo było drogie, bo nie było widzenia jawnego. Naród izraelski, jakkolwiek kapłan Heli był w Silo, czy w Silo, kapłan Heli był, pilnował tej skrzyni przymierza i tam była świątynia. My wiemy, że jego synowie nie postępowali dobrze, a naród izraelski odstępował od Boga. I tak się zawsze składało w historii Starego Testamentu. O tym czytamy, że kiedy naród izraelski odchodził od Boga, to Bóg używał te narody ościenne, które były, szczególnie Filistynów, że oni wypowiadali im wojnę, prowadzili wojnę i upokarzali naród izraelski. I kiedy naród izraelski był upokorzony, to oni zaczęli szukać Pana, bo widzieli, że zeszli z właściwej drogi. To się wielokrotnie powtarzało. I w tej czwartym rozdziale księgi Samuela proroka jest opisane, że Filistynowie natarli znowu na Izraela i oni ponieśli klęskę. Dwie armie i Filistyni pokonali Izraelitów. I teraz Izraelici znowu, co dalej? Przed nimi stała następna walka i oni postanowili, że zabiorą ze świątyni skrzynię przymierza i przyniosą to na to miejsce, gdzie miała się odbywać bitwa, gdzie te armie były naprzeciwko siebie i że ta skrzynia przymierza spowoduje to, że odniosą zwycięstwo. I w tej czwartej księdze, w 4 rozdziale księgi jest napisane, z pierwszej księgi Samuelowej, w tym 4 rozdziale to jest tak napisane, że przenieśli skrzynię przymierza między siebie, tam, gdzie było to wojsko zgromadzone. I kiedy oni przynieśli tą skrzynię, ona została przyniesiona, taki okrzyk, bo Bóg jest z nami. My wiemy, że na tej skrzyni były 2 cheruby, w skrzyni przymierza była laska Aarona, był dekalog, te tablice kamienne i tam było jeszcze takie naczynie, w którym była manna jako dowód, tej manny, którą zsyłał Bóg w czasie tej 40-letniej wędrówki. Heli nie był spokojny tym, że oni zabrali tą skrzynię przymierza i my wiemy, że on czekał, on siedział na co będzie dalej. A jego synowie, ci, o których mówimy, czytamy, że byli bezbożni, jakkolwiek byli synami kapłana, oni nieśli tą skrzynię I kiedy ten okrzyk Bóg jest z nami, bo ta skrzynia jest między nami, kiedy to usłyszeli Filistyni, to oni powiedzieli, my się musimy bardzo zmobilizować, bo ten Bóg izraelski teraz jest między nimi. I co się stało? Że Izraelici zostali pobici, a skrzynia przymierza dostała się do rąk Filistynów. Coś przerażającego. Skrzynia przymierza dostała się do Filistyn, do obozu Filistynów i teraz zginęli tam jeszcze przy tej skrzyni przymierza synowie Heliego. Tam jest jeszcze opisane, że tam jest, to jest cała historia, to żeby skrócić tego, tych długich rozdziałów nie czytać, dlatego to streszczam. Tam jest napisane, kiedy goniec przybiegł i powiedział Heliemu, że jego synowie zginęli i powiedział, że skrzynia przymierza dostała się do niewoli, do wojsk filistyńskich, to on tak się tym przeraził, że spadł ze stołka, na którym siedział i tam jest napisane wyraźnie, że złamał sobie szyję i zresztą już był bardzo stary, powyżej 90 roku życia i tak życie zakończył, a ta skrzynia przymierza była w narodzie filistyńskim przez 7 miesięcy. I co ciekawe, że ci Filistyńczycy, oni ją odtransportowali do siebie i umieścili ją w świątyni Dagona, to był jeden z tych bożków, który czcili Filistyni. I okresowo nawet i naród izraelski. I kiedy tą skrzynię przymierza wniesiono do tego pomieszczenia, gdzie był ten posąg, to na drugi dzień ten posąg był bez rąk i leżał twarzą, to znaczy ten posąg twarzą do ziemi. Oni go na nowo postawili, ale na następny dzień oni zobaczyli, że ten posąg został bez głowy, bez rąk, bez nóg i tak dalej. Kawał tylko takiego drewna. I oni się przestraszyli i ta skrzynia przymierza, która była taką zdobyczą, im sprawiła wielki kłopot. Jest opisane to w ciągu tych 7 miesięcy, ta skrzynia przymierza, gdzie się znalazła, w jakim mieście, w jakimś księstwie, w którymś z księstw, to tam przychodziły straszne choroby na mężczyzn, byli owrzadzani, że nie mogli siedzieć i oni byli przerażeni, chcieli się tego pozbyć i to tak z jednego miasta do drugiego przechodziło. A więc nie przynosiło błogosławieństwa, ale wręcz taką karę. I wtedy ci książęta filistyńscy zwrócili się do swoich magów, do swoich wróżbitów, czy czarodziej, co my z tym mamy robić, bo to jest dla nas takim ciężarem. Żadne miasto tego nie chciało mieć. I tam jest powiedziane, że oni poradzili, żeby wzięli wóz nowy, włożyli na ten nowy wóz tą skrzynię przymierza i podobieństwo tej części ciała, które były owrzodziałe wszędzie w narodzie filistyńskim, żeby zrobili ze złota, mieli jeszcze zrobić ileś tam takich posążków, myszy złotych i to wszystko mieli postawić na tym wozie. Tam jeszcze było powiedziane, że były dwie krowy, które zaprzęgli do tego wozu i kazali tym krowu jechać. I te krowy jechały, ryczały całą drogę i szły w kierunku Bet-Semes, tam, gdzie była granica między Filistynami i Izraelem. I tą skrzynię przymierza w ten sposób, można powiedzieć, Filistyni się jej pozbyli. Oni mówili tak, jeśli te krowy pójdą tam do narodu izraelskiego, to znaczy, że ta skrzynia tam należy, a to, że była u nas, to powodowało tylko karę i jest poświadczeniem, żeśmy dobrze zrobili. I ta skrzynia przymierza została odtransportowana i wiemy, że ta skrzynia znalazła się w Bet-Semes. I w pierwszej księdze Samuelowej My czytamy w 6 rozdziale, 19 i 21 wiersz. Taka straszna rzecz, kiedy się Bet-Semes, ta skrzynia przymierza, znalazła, to było bardzo dużo ciekawskich Izraelitów, którzy zaglądali do tej skrzyni i ponieśli śmierć. Dla mnie to jest historia wprost, no, tu jest napisane, że ich prawie 30 tysięcy zginęło od tego. My wiemy, że skrzynia przymierza była w tym miejscu najświętszym. Tam miał prawo wstępu raz w roku najwyższy kapłan, który się musiał oczyścić jeszcze. Były składane ofiary i było powiedziane, że kiedy się transportowało skrzynię przymierza i ten sprzęt z namiotu, z tej Arki Przymierza, że to należało otulić skrzydła skórami borsuków, nie wolno tego było dotykać, a tutaj ci ciekawscy poginęli. I oni się przerazili w tym Bet-Semes, no, tyle ludzi zginęło i oni, chciałbym powiedzieć, też powiedzieli, że my w tej skrzyni, no, odeślemy ją dalej. I ta skrzynia była w Kiriat Jearim, w domu Abinadaba, 20 lat. A więc nie w miejscu, gdzie miała być w świątyni, ale tam w domu tego Abinadaba, tam było dwóch Lewitów poświęconych jako kapłani, oni pilnowali tej skrzyni. Takie były losy tej skrzyni, że ona znalazła się poza Izraelem, a potem była 20 lat w Izraelu. I my teraz czytamy o tym, że naród izraelski znowu zapomniał o tej skrzyni, znowu byli nieposłuszni Bogu i znowu Filistyni natarli. My wiemy tą historię, jak Filistyni, naród izraelski się upokorzył, Samuel był prorokiem, napominał i teraz naraz się znowu ta armia Filistynów zbliża i teraz ci wiedzieli, myśmy tak odstąpili od Boga i zwracają się do Samuela, proroka, mówią, wołaj za nami, bo armia znowu nieprzyjacielska się zbliża. I my wiemy, że w Masła tam był Samuel, on się modlił i my wiemy, że grzmot i takie nadzwyczajne zjawiska doprowadziły do przerażenia, popłochu w tej armii filistyńskiej, że oni uciekali, a jeszcze ich ci przestraszeni Izraelici po takiej zmianie ich gonili i zdobywali łupy. I tam jest powiedziane o tym kamieniu, na który nalany było, tak jak to było w zwyczaju, olej. I Samuel się modlił i takie znamienne słowa powiedział, aż póty pomagał nam Pan. I to jest opisane w 7 rozdziale Księgi Samuela. I teraz jest napisane, że 20 lat jakby ta skrzynia przymierza była w zapomnieniu. I teraz my czytamy o tym, że skrzynia przymierza była w Gaba, w domu Abinadaba. I kiedy Dawid pobudował wiele domów, on już był królem, bo to cała historia była z Saulem, my wiemy o tym, kiedy pobudował domy w Jerozolimie, on w tym mieście mieszkał, to on wybudował również taki namiot, pomieszczenie i postanowił tam sprowadzić skrzynię przymierza. On wiedział, że w tym mieście, w tym centralnym punkcie, gdzie miała powstać świątynia, i wiemy, że ta świątynia Salomona powstała tam, ale Dawid jej nie budował, ale przygotował miejsce po to, żeby tą świątynię do tego namiotu sprowadzić skrzynię przymierza. I ja bym przeczytał drugiej księgi, to już jest druga księga Samuelowa, 6 rozdział. Tu jest historia, na którą chciałbym zwrócić naszą uwagę. Druga księga Samuelowa, 6 rozdział. od pierwszego rozdziału wiersza czytamy. Na to zebrał jeszcze Dawid wszystkich przebranych z Izraela 30 tysięcy. A ruszywszy się, szedł Dawid i wszyscy lud, który był przy nim z Baala Judowego, aby przenieśli stamtąd skrzynię Bożą, przy której wzywano imienia Pana Zastępów, siedzącego na cherubach, którzy są na niej. I wstawili skrzynię Bożą na wóz nowy, wziąwszy ją z domu Abinadobowego, które jest w Gaba, a Oza i Achyja, synowie Abinadabowi, prowadzili on wóz nowy. I wzięli z domu Abinadaba, który był w Gaba, a szli ze skrzynią Bożą, lecz Achyja szedł przed skrzynią. Dawid zaś i wszyscy Izrael grali przed Panem na wszelkich instrumentach z cedrowego drzewa, na harfach, na skrzypcach, na bębnach i czytamy, że tańczyli. I gdy przyszli do gumna Nachonowego, ściągnął Oza rękę swoją ku skrzyni Bożej, żeby ją podtrzymać, bo woły były wystąpiły z drogi. Przeto rozgniewał się bardzo Pan na Ozę i zabił go tam Bóg dla śmiałości i tamże umarł przy skrzyni Bożej. I zafracował się Dawid, że Pan srodze zaraził Ozę i nazwał miejsce ono Perezoza aż do dnia tego. A tak uląkł się Dawid Pana dnia onego i mówił, jakoż wnijdzie do mnie skrzynia pańska. Przetoż nie chciał Dawid prowadzić do siebie skrzyni pańskiej, do miasta swego, ale ją kazał wprowadzić do domu Obedoma Getetyjczyka, który był Edomitą. I została skrzynia pańska w domu Obededoma Getejczyka przez 3 miesiące i błogosławił Pan Obedodomowi i wszystkiemu domowi jego. Tu jest opisana ta historia, ta pierwsza historia, pierwszy etap, jak miał być, jak miała być ta skrzynia przymierza transportowana. Kiedy czytamy poprzednie rozdziały, to zauważamy, że Dawid, kiedy miał iść walczyć z nieprzyjacielem, on się zawsze pytał Pana, mam ciągnąć, mam wystąpić z wojskiem lub nie? Gdybyśmy czytali tak uważnie historię tych wojen, które prowadził Dawid, to nieraz przed podjęciem walki on pytał dwukrotnie Pana, czy mam ciągnąć do walki. Pan mu powiedział tak lub nie, albo w jaki sposób. I my wiemy, że Dawid nie ponosił klęski, bo on się pytał Pana. I to jest bardzo ciekawe i to jest dla nas taką wskazówką. Jeśli my mamy przed sobą jakieś przedsięwzięcie, to pierwsze jest, my mamy pytać Pana. Tutaj w tej historii jest nieco inaczej. My tutaj czytamy o tym, że Dawid zebrał wojsko, taką olbrzymią ilość i on nie pytał się Pana, ale on postanowił i możemy powiedzieć, bardzo dobra intencja. Ta skrzynia musi znaleźć się na właściwym miejscu, które przygotował. Ale czy on o to pytał Pana? To było logiczne, trzeba ją przetransportować. Gdy czytamy tą całą historię, to tu zauważamy, że on wiedział, że to nie jest taka drobna sprawa, a więc sprawił nowy wóz i na ten nowy wóz postawił tą skrzynię. I my wiemy, że z tą skrzynią szli, cieszyli się, tańczyli, radowali się i Dawid w tym wszystkim uczestniczył. I stało się to, co tutaj jest napisane, że ten człowiek, który chciał podtrzymać, jak najlepsza intencja, był w tym momencie martwy. I teraz Dawid się zafrasował. I ta sama historia jest opisana również bardzo dokładnie w Księdze Kronik. Ja tego już nie wczytam, bo to mniej więcej jest to samo opisane w ten sam sposób. Ale teraz wiemy, że przez 3 miesiące ta skrzynia była w domu Obedodoma Getsejczyka. On był z pokolenia Ezawa. Akurat u niego się ta skrzynia znalazła. I Pan temu domowi błogosławił. I zaraz takie pytanie. Tu jest napisane, Dawid się zafrasował. I co dalej? Jak tą skrzynię przymierza przetransportować do miejsca przeznaczenia? W Starym Testamencie, w 4 Księdze Mojżeszowej, mamy bardzo wyraźnie napisane o tym, jak transportować należało skrzynię przymierza, stoły pokładne, stół pokładny, ten menorach, ten świecznik. I tam jest bardzo dokładnie powiedziane w 4 Księdze Mojżeszowej, w 4 rozdziale, że jak no wiadomo, że ta Arka Przymierza, ten namiot zgromadzenia był wstawiany, a potem był rozbierany i te sprzęty, a więc skrzynia przymierza, stół i ten świecznik miały być owinięte w skóry borsuka. Nie wolno tego było dotykać, nie wolno było zaglądać, a w skrzyni przymierza i w tym stole pokładnym były, jak to można zobaczyć, bo jest dużo rycin, jak to wyglądało, były drążki do noszenia. I z pokolenia Judy lewici byli wyznaczeni między 30 i 50 rokiem życia, ponad 7 tysięcy ich było i oni byli przeznaczeni do noszenia. A więc nie wożenia, ale do noszenia. I kiedy Dawid był taki zafrasowany, co teraz zrobić, to te 3 miesiące można z tego wszystkiego wywnioskować. Zresztą w Księdze Kronik to pisze o tym. Dawid postanowił w inny sposób tą skrzynię transportować, a więc postanowił tą skrzynię nieść. I co było ciekawe, że on do tego podszedł inaczej. On za pierwszym razem on zebrał 30 tysięcy wojska doborowego, a tutaj Dawid inaczej do tego podszedł. On się do tego przygotował i on powołał śpiewaków Heman, Asaf i Jedytun. Oni zostali powołani jako śpiewacy do służby w świątyni i do towarzyszenia służby przenoszenia skrzyni przymierza z miejsca na miejsce. W pierwszej Księdze Królewskiej, chyba w 3 rozdziale, czytamy Heman, że Salomon był taką mądrością obdarzony, że przewyższał 4 najmądrzejszych mężów. To jest pierwsza Księga Królewska, 3 rozdział. 4 najmądrzejszych ludzi, jeszcze Salomon, którzy byli w Izraelu, to przewyższał Salomon swoją mądrością. A z tych 4 najmędrszych to byli 3 Heman, Asaf i Jedytun. I oni byli postanowieni jako śpiewacy przy transporcie skrzyni. O nich jest powiedziane w innych miejscach, że byli widzącymi, a więc byli prorokami, byli muzykami i byli nauczycielami. Zresztą też byli autorami niektórych psalmów, które wyraźnie o tym mówią. Tak przygotował do tego transportu skrzyni się Dawid. I my czytamy, że Dawid był ubrany w efod lniany. To była szata, którą przywdziewali kapłani do służby, a więc on był i odpowiednio ubrany. I teraz my czytamy, że oni wynieśli z domu tego Abinadaba, wynieśli tą skrzynię i nieśli. I jest powiedziane w tej księdze Samuelowej, Pan posilał tych, którzy nieśli. Ja sobie wyobrażam, no, nie analizowałem tego, ale dwa te cheruby, to była postacie złote, że to nie było lekkie, nie? I to było trzeba nieść na ramionach i to musieli być ludzie pełni sił. No, to nie była gładka asfaltowa szosa i oni to nieśli. I jest napisane, Pan ich posilał. I tam jest napisane po raz drugi, że wtedy Dawid tańczył i wszyscy grali na instrumentach. I tam jest też opisana ta historia, że z okna wyjrzała żona Dawida, Michal, córka Saula, i ona wzgardziła nim jako mężem. Tam jest cała taka historia opisana. Ale wiemy, że ta skrzynia przymierza była wniesiona i to jest historia, która mówi nam o tym, że Dawid tańczył. I do tej historii, do tego wyrywku, do tego kontekstu się nawiązuje i chce się usankcjonować u nas jakoś uzasadnić, że trzeba tańczyć. My nie czytamy, żeby tańczył Pan Jezus ze swoimi uczniami, czy przepraszam nawet za takie porównanie, ale że tańczył któryś z apostołów. My wiemy, oni przeżywali wielką radość, jak Pan objawiał się ze swoją mocą. A tutaj jest to miejsce, jest tak bardzo eksponowane. My widzimy, jak bardzo się przygotowywał do tego Dawid. I to było coś jednorazowego i na co jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, to było na drodze, gdzie niesiono skrzynię przymierza. A gdy my czytamy tą historię o wybudowaniu świątyni Salomona, my wiemy, kiedy Dawid się starał, on chciał wybudować świątynię. I on, prorok, mu powiedział, dobrze, twój zamiar jest dobry. Ale potem była ta decyzja, ale ty dużo krwi przelałeś i to zostaw swojemu następcy. My wiemy, że Dawid przygotował drewno, kamienie i tak dalej, bardzo dużo budulca na tą świątynię, ale wybudował tą świątynię Salomon. I w pierwszej Księdze Królewskiej, w 8 rozdziale, ja bym to może przeczytał, bo to jest taki bardzo istotny moment, który nam w tej historii ma coś do powiedzenia. To jest 8 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej, jest napisane tak, 8 rozdział, zebrał Salomon starszych izraelskich i wszystkich z każdego pokolenia i przygotowali, aby przeniesiona była skrzynia przymierza pańskiego z miasta Dawidowego, który jest Syjon. I zeszli się do króla Salomona wszyscy mężowie izraelscy i w 4 wierszu czytamy, i przenieśli skrzynię pańską i namiot zgromadzenia i wszystkie naczynia święte, które były w namiocie, a przenieśli je kapłani i lewitowie. 6 wiersz mówi, wnieśli tedy kapłani skrzynię przymierza pańskiego na miejsce jej do wnętrznego domu, do świątnicy świętych pod skrzydła cherubinów, albowiem cherubinowie mieli rozciągnione skrzydła nad miejscem skrzyni, a okrywali cherubinowie skrzynię i drążki jej z wierzchu. I powyciągali one drążki tak, że było je widać na zewnątrz świątnicy, ale nie widać ich było zewnątrz, tam, że były aż do dnia tego. I dalej czytamy, nie było w skrzyni tylko nic innego, tylko 2 tablice kamienne, które był schował Mojżesz na Horebie, gdy stanowił przymierze Pan z synami izraelskimi, gdy szli z ziemi egipskiej. I stało się, gdy wychodzili kapłani ze świątyni, że obłok napełnił dom pański tak, iż się nie mogli kapłani ostać i służyć dla onego obłoku, albowiem zapełniła była chwała pańska cały dom pański. Tu jest opisane, że skrzynia przymierza została wniesiona do świątyni Salomona, która została wybudowana, przeznaczona na miejsce spotkania, na miejsce, gdzie Pan Bóg się objawiał i gdzie były zanoszone modlitwy. Ona została wprowadzona do miejsca najświętszego, które było odgrodzone. Te drążki wystawały, było wiadomo, że ona tam jest. Tam nie miał nikt wstępu, tylko raz w roku kapłan. I co jest tutaj takie bardzo ciekawe? Kiedy tą skrzynię wnoszono, to chwała pańska była tak wielka, że ci kapłani nie mogli się ostać, a oni musieli być oczyszczeni do tej służby, zanim oni to robili. I tu nie jest napisane, że ktokolwiek pląsał, ktokolwiek tańczył. Chwała pańska napełniła dom i ta chwała była, to było coś tak szczególnego, że wszyscy patrzyli, Pan jest wśród nas. Ja teraz chciałbym porównać, że Dawid tańczył, owszem, na drodze. Wszyscy to widzieli. To było jego osobiste przeżycie. Ale wiemy, że skrzynia pańska, wtedy, gdzie była obecność Boża, to tam, do tego miejsca nie było takiego przystępu. Był jedyny raz w roku najwyższy kapłan. I tam on musiał być oczyszczony, były składane różne ofiary i on jak tam wchodził, to jeszcze było takie ryzyko, czy on jest naprawdę na tyle oczyszczony, bo jakby było inaczej, to on by padł nieżywy. Takie było Boże prawo i to była Boża obecność. My wiemy, że najwyższy kapłan, on miał u swoich szat dookoła, miał jabłka granatowe i dzwoneczki. I jak on się ruszał, to aha, żyje. I w kronikach żydowskich, ja się tym trochę interesowałem, było jeszcze, jest napisane i taka rycina jest, że on miał na prawej nodze w kocce, miał zawiązany na węzeł, miał linę, którą idąc, ciągnął za sobą do miejsca najświętszego, bo gdyby się tam przewrócił nieżywy, to tam kto by tam wszedł, tak, żeby go wyciągnąć. Taka była Boża świętość. I tu na to chciałbym właśnie zwrócić uwagę, że Dawid, to było jego osobiste przeżycie na drodze, czy na ulicy, na drodze w czasie transportu. On się cieszył, że ta skrzynia przymierza wraca na swoje właściwe miejsce. Ale nie czytamy nigdzie, kiedy skrzynia przymierza okryta tymi borsukami i stół i ten świecznik menorach, kiedy to było transportowane przez te lata wędrówki na pustyni, żeby ktokolwiek tańczył. To było w takiej pełnej powadze. I dlatego to może są takie słowa, ja nie chciałbym nikogo ani obrazić, ani urazić, ale chciałbym zwrócić na pewną świętość, że my bardzo często chcielibyśmy zrobić coś, żeby ludzi przyciągnąć. Ale czy to jest Boży sposób? Boży sposób był taki, jaki Samuel, jaki Dawid wyczytał, czy otrzymał jako radę od kapłanów, którzy znali zakon, że to ma być niesione i zwrócił się do Słowa Bożego. I jeśli my mamy jakieś problemy, czy mamy jakieś zapytanie, to pierwsze dla nas jest takie istotne, czy my pytamy Pana, co i jak ma być zrobione. I czy to, co my chcemy zrobić, jest zgodne z wolą Bożą. Wola Boża była tak, żeby ta świątynia była, ta skrzynia była w świątyni, na właściwym miejscu. Ale były takie przeżycia. My wiemy, że ci, co zaglądali, ile ich tam poległo w Izraelu, że było przerażenie, co to będzie, prawda? I Dawid, który tak jak we wszystkich innych prawie przypadkach pytał Pana, czy iść na wojnę, co ja mam robić. On tego nie zrobił. I tutaj dla nas jest może taka rada. Kiedy Dawid po raz pierwszy zebrał wojsko, zebrał tych przedniejszych mężów, to nie było to, o co Bogu chodziło. Bóg przemówił do Dawida. Dawid miał ten zwyczaj, że on szukał Pana i on dowiedział się i ten drugi transport był inny, był błogosławiony i dotarł do celu. I tutaj ja tak już podsumowując, chciałbym na parę punktów naszego życia codziennego, chodzenia na co dzień, zwrócić uwagę. Pierwsze to każda nasza zmiana, każda nasza inicjatywa, nawet ta najlepsza inicjatywa, każde przedsięwzięcie musi odpowiadać Bożym prawom, Bożym standardom. A więc to, co Dawid przedsięwziął transportować, to dobrze, ale jak? Było słowo, miał kapłanów, byli kapłani, którzy znali zakon, którzy byli bardzo biegli i którzy sprawowali w świątyni swoją służbę. Oni mogli powiedzieć, my wiemy, że coś tam świtało Dawidowi, nowy wóz, nowy wóz. Więc my wiemy, że na tym nowym wozie, jak ta skrzynia była przymierza więziona z obozu Filistynów, ona też była więziona na nowym wozie. I tam nawet było powiedziane, że te krowy, które wiodły, to one nigdy przed tym nie śmiały być zaprzężone i musiały być takie świeżo, po, jak już miały te cielęta, nie? Po tym ocieleniu. I one nie były prowadzone, one szły same. I to było już coś, co mówiło, że ci Filistyni mieli taką bojaźń. I to samo zrobił ten nowy wóz, to samo zrobił Dawid. Nie pytał Pana. I dla nas jest taka jedna rada. Wszystko, co chcemy robić, my mamy pytać Pana. I co jeszcze można powiedzieć, że szybkie decyzje nie sprzyjają, pośpiech nie sprzyja powodzeniu danej akcji. Wszystko, co jest nagle, już, tak jak Dawid, to bez przygotowań tylko zebrał tych ludzi, my wiemy, że to się nie opłaciło. I teraz następna sprawa. My mamy pytać naszego Pana. My mamy pytać naszego Pana. Ale od siebie, jeśli my coś robimy, to musimy zapytać, ale czy to jest zgodne z wolą Bożą? Ja taki tylko przykład bym przytoczył. To był jeszcze był Związek Radziecki. To już było pod koniec. Wiadomo, że ci mężowie stanu w Związku Radzieckim, czy jakbyśmy ich tam nie określili, mężowie stanu, w każdym razie pod Moskwą jest cała taka kolonia, tak, są piękne wille tych różnych magów, doradców, czarodziei, którzy doradzali tym osobom rządzącym w Związku Radzieckim. I w jednej społeczności, to było na Ukrainie, dawne polskie tereny na Wołyniu, trzech braci postanowiło pojechać jednego z tych magów, ja nie wiem, czy poskromi, postanowili pojechać i w mocy naszego Pana go zgromić i tak dalej. No, takie jakieś zamiary mieli. Trzech braci. I to starsi, to nie tacy, że już pojechali. Jak byli blisko tej rezydencji tego strasznego człowieka, to on wyszedł naprzeciw i z taką mocą, że ich rzuciło na ziemię, on ich strasznie wymyślał, zgromił. Oni mieli problem wrócić z powrotem na dworzec, kiedy wrócili do swojego domu, to 3 miesiące prawie minęły, a oni nie doszli do takiej równowagi psychicznej. No coś się z nimi działo. No i tam w tym zborze też zwrócili się bracia, którzy tam nie byli, ale zwrócili się, tam była taka siostra prorokini, która czasami miała od Pana proroctwa i pytali się, co jest, dlaczego tak się stało. A taka odpowiedź była krótka, ja ich tam nie posłałem. Ja to mówię jako przykład, bo to słyszałem od brata, który no, tam akurat w tym zborze był. Ja to podaję jako przykład, że my mamy pytać Pana. Oni chcieli coś dobrego zrobić, ale oni sami. A odpowiedź wyjaśniająca była, ja ich nie posłałem. I dlatego Pan nas posyła, owszem, ale my musimy skonfrontować, czy to jest zgodne ze Słowem Bożym. I my możemy, mamy takie prawo wyłożyć, i tak jak Gideon to zrobił, wyłożyć runo, pytać Pana. My wiemy, że Pan przez anioła przemówił do Gideona, mężu waleczny. My wiemy, w jakiej sytuacji wtedy był naród izraelski, gdzie mąż waleczny, on tam gdzieś tam na boku muci to swoje zboże, żeby miał co żyć, bo się żył w strachu, tu mężu waleczny. I go ten anioł posyła do walki. I on wysłał raz, wystawił runo, my wiemy, żeby było mokre, a drugi raz, żeby... Raz była pozytywna odpowiedź, jeszcze mało. Drugi raz i znowu pozytywna odpowiedź, tak jak to pytanie postawił. Potem jeszcze z tym sługą swoim, czy tym giermkiem, czy był w tym obozie, słyszał, jak tam ci Filistyni opowiadają, jeden opowiada ten sen i podaje, jak tam ten kamień się toczył i ten obóz zniszczył. To było trzecie runo. I Pan go nie zabił. On pytał, jeśli my mamy wątpliwości, to my mamy pytać Pana. I my mamy braci, my mamy społeczność w Kościele, mamy takich bliskich, o których możemy zapytać, czy to jest wolą Bożą. I tutaj mogę też powiedzieć, że my mamy zważać na ten cichy, delikatny głos Ducha Świętego. Duch Święty mówi bardzo delikatnie. Bardzo my potrzebujemy wyciszenia, żeby go usłyszeć. A jak usłyszymy, żeby go zrozumieć i być mu posłuszny. I poza tym też jest następny czynnik, o którym chciałbym powiedzieć. Każdy człowiek jest obdarowany sumieniem. Sumienie jest darem Bożym, a sumienie jest zawsze po Bożej stronie. My wiemy, że są takie, Job nawet pisze, Pan przemawia raz, drugi i trzeci przez sumienie. Ale my wiemy, że ludzie są też tacy, którzy zagłuszają swoje sumienie i bardzo często się mówi, ten, czy ty sumienia nie masz, można ten głos zatłumić. Nie będę tego słuchać. I ostatnie, na co też chciałbym zwrócić uwagę. My musimy patrzeć na to, żeby się podobać Bogu, a nie ludziom. Bogu, a nie ludziom. My bardzo często nieraz chcemy coś zademonstrować takiego, no żeby ludzi jakoś pociągnąć. Ale czy to jest Boża metoda? Czy to jest Boża metoda? My musimy wiedzieć jedno, że nie zawsze nasze intencje, nasze pragnienia są zgodne z wolą Bożą. Gdy my czytamy historię Dziejów Apostolskich, to jest dla nas taki bardzo wyraźny, aktualny na dzisiaj przewodnik. Paweł i Sylas chcieli odwiedzać zbory, które Paweł zakładał. Bardzo przyjemnie się przyjeżdża do zboru, gdzie ja już byłem, gdzie mnie znają i ewentualnie jeszcze powitają. To jakoś tak, ale tak iść gdzieś, gdzie się nikogo nie zna, no są pewne opory, nie? I my czytamy, kiedy przekazywali apostołowie, co postanowiono, ten pierwszy synod, kościoła chrześcijańskiego, który się odbył w Jerozolimie, nie? Oni otrzymali odpowiedź, dyrektywę, oni to przekazywali, zbory utwierdzały się we wierze, Pan przydawał. A więc pierwsze, do nieutwierdzonego zboru Pan nie przyda, to jest taka reguła, która jest bardzo logiczna. I my wiemy, że oni to przekazywali i teraz, no teraz byśmy poszli tam, gdzie ja już byłem, nie? Duch Święty? Nie. No nie, tam, no to jeszcze tu. I my zauważamy, to takie dziwne, Duch Chrystusowy zabronił. Oni mieli takie wspaniałe zamiary. Ale my czytamy potem w tym 16 rozdziale, kiedy Paweł miał to widzenie i ten Macedończyk, a więc już ten, który był z Europy, go prosi, to tam jest napisane, my mamy w Dziejach Apostolskich, w tym tłumaczeniu gdańskim, które ja używam, tam mamy napisane, ja to tylko przeczytam jako taki dowód, jak działa nasz Pan. To jest 16 rozdział, jest 9 wiersz. Pokazało się Pawłowi w nocy widzenie. Mąż niejaki Macedończyk stał, prosząc go i mówiąc, przepraw się do Macedonii, ratuj nas. A ujrzawszy to widzenie, zaraz żeśmy się starali o to, jakobyśmy się puścili do Macedonii, będąc tego pewni, iż nas Pan powołał, abyśmy im kazali Ewangelię. Tu jest napisane, będąc tego pewni. W przekładzie interlinearnym jest tak samo napisane, będąc tego pewni. W Biblii Warszawskiej jest mniemając, nie? Jest różnica mniemać i być pewny. Zresztą w innych tłumaczeniach też jest tego, będąc tego pewni. My wiemy, że oni byli pewni, my wiemy, co ich w tym mieście Filipi, co ich spotkało i tak dalej. To był początek ich pracy misyjnej na terenie Europy, bo to już Macedonia należała do Europy, a oni działali przedtem w Małej Azji. I wiemy, że ten początek był trudny, ale jak czytamy na przykład list do Filipensów, gdzie apostoł Paweł pisze do diakonów, do biskupów, to tam już był duży zbór. I taka była droga Boża. Paweł był przewidziany do czegoś innego, chociaż miał najszczersze intencje. I dlatego dla nas, ja to podaję jako taki przykład, że my musimy zwracać uwagę na to, dokąd nas Pan posyła, żebyśmy poznali Jego wolę i żeby ten czynnik podobania się ludziom wyeliminować na korzyść tego, aby się podobać naszemu Panu. To niech by było takim naszym drogowskazem do naszego codziennego życia. Ja nie chcę nikogo potępiać czy osądzać, stąd jeśli ktoś tam urządza jakieś tańce i tak dalej. Ja w tym nie odpoczywam, nie mam pokoju, jak to się preferuje, bo widzę, jak do tego podchodzi Słowo Boże. I apostoł Paweł i uczniowie, którzy byli sługami Pana i my wiemy, że byli pełni mocy Ducha Świętego. Oni tego nie praktykowali, ale u nas są najróżniejsze metody tego świata się chce wprowadzić, żeby pociągnąć ludzi. My musimy zwracać uwagę na to, że my mamy głosić Słowo. Pantomima, nie my teatr. Jak my mamy to skonfrontować z Bożym Słowem, gdzie jest tak bardzo wyraźnie powiedziane, kto by wyznał, jak my mimiką będziemy wyznawać? Nie można. My trzymajmy się ściśle Bożego Słowa. My do tego potrzebujemy Bożej mądrości, Bożego prowadzenia i respektowania Bożego Słowa. Boże nasz, Ojcze nasz niebieski, my dziękujemy Tobie za dar Ducha Świętego, który nas uczy i wprowadza we wszelką prawdę. My dziękujemy Tobie za Twoje święte Słowo, za Słowo Twoje, które jest dla nas drogowskazem. Panie drogi, my chcemy Tobie służyć. My chcemy wszystko, co mamy, Tobie poświęcić. My chcemy to czynić w najszczerszej intencji. Ale proszę, żebyśmy my przy tym byli posłuszni Twojemu Słowu, dawali się prowadzić przez Ducha Świętego, zważali na Twój cichy głos. Nigdy nie chcieli podobać się ludziom, ale podobać się Tobie i tylko wyłącznie Tobie. My potrzebujemy do tego siły i mocy, żeby odnosić w tym zwycięstwo, chociaż nieraz będzie droga trudna. Panie drogi, ale Ty, tak jak posilałeś tych, którzy nieśli tą skrzynię, będziesz nas posilał i kiedy my niesiemy Tobie poselstwo, nieśmy poselstwo o zbawieniu do tych, którzy nas otaczają. Tobie z głębi naszych serc chcemy oddawać chwałę i cześć. Amen.